Wykład pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego, kierownika Katedry Filozofii Kultury KUL, nosi tytuł Terroryzm, wojna cywilizacji.
Serdecznie państwa witam. Może najpierw tak na gorąco bardzo dziękuję Zakładowi Metafizyki i księdzu profesorowi Andrzejowi Marniarczykowi właśnie za przygotowanie tego krótkiego filmu, w którym mogliśmy jeszcze raz usłyszeć ojca świętej pamięci, ojca profesora Krąbca, dla którego nasze sympozjum w zeszłym roku, sympozjum, które było poświęcone sprawiedliwości, było sympozjum ostatnim. Ale możemy w dalszym ciągu czerpać bogactwo myśli i z jego prac, i z nagrań, które zostały. Temat, jaki chciałem podjąć, to właśnie terroryzm, a wojna cywilizacji. Ponieważ zazwyczaj, kiedy mowa jest o terroryzmie, zwraca się uwagę albo na stronę polityczną, gdy jakaś grupa terrorystów walczy z ramienia innej, czasami nieznanej organizacji o wolność czy niepodległość jakiegoś regionu w danym państwie. Albo może to być terroryzm ekonomiczny, gdzie chodzi o przeforsowanie interesów jakiejś grupy lub jakiegoś państwa. Czy nawet, jak często o tym słyszymy, może to być terroryzm w jakiejś mierze religijny, wtedy, kiedy do tej walki terrorystycznej wykorzystywana jest i symbolika, i treści religijne. A więc, jak wiemy i jak widzimy, terroryzm posiada bardzo wiele różnych stron. I dlatego, żeby zrozumieć, na czym polega terroryzm, a rozumiejąc, być przygotowanym na to, co robić, musimy na terroryzm spojrzeć nieco głębiej. I właśnie dlatego potrzebna jest tutaj filozofia i teoria cywilizacji. A taki sposób ujęcia rzadko się pojawia, zwłaszcza w mediach, ponieważ media są nastawione na odbiór ludzi, którzy dla pewnych spraw nie rozumieją, nawet nie znają odpowiednich słów. I dlatego naszym zadaniem jako, powiedzmy szumnie, intelektualistów jest próba przybliżenia jakby istoty terroryzmu właśnie w kontekście filozoficznym i cywilizacyjnym. Filozoficznym, to znaczy chcemy zrozumieć, kim jest człowiek. I w tym wypadku bardzo ważne jest odniesienie do etyki. A z drugiej strony musimy też dostrzec ten kontekst cywilizacyjny, to znaczy chodzi tutaj o sposób organizowania społeczeństwa. I w tym momencie musimy zobaczyć różnicę między polityką i cywilizacją. Dlaczego cywilizacja jest pojęciem szerszym? Dlatego, że to właśnie w ramach cywilizacji można posługiwać się polityką. A więc może być taka sytuacja, jak to miało miejsce przy starciu Rzymu z Grecją antyczną, na co zwrócił uwagę Cyceron. Rzymianie podbili Ateny politycznie, ale Grecja podbiła Rzym cywilizacyjnie, ponieważ właśnie podstawowe idee tej cywilizacji zostały przekazane Rzymowi i Rzym je przyjął. Tylko właśnie to jest takie zwycięstwo, wspaniałe zwycięstwo, bo to jest zwycięstwo tej kultury, w ramach której, tak jak mówimy o kulturze greckiej, w ramach której tworzą się podstawy rozumienia tego właśnie, kim jest człowiek. Co to jest państwo? To jest ta kultura. I Rzym, przejmując elementy tej kultury, tak długo jak był republikański, tak długo stanowił ciągłość właśnie tej cywilizacji, jaką zapoczątkowali Grecy. Kiedy mówimy o terroryzmie, Musimy więc brać pod uwagę filozofię i cywilizację. I teraz bardzo ważne jest, żeby uświadomić sobie drugą rzecz, mianowicie, że cywilizacja nie zna granic. Nie zna granic politycznych, nie zna granic narodowych, a nawet religijnych. I tu istnieje takie ciekawe zjawisko. O ile powiemy z punktu widzenia politycznego, że Polska to jest obecnie państwo, które posiada określone jeszcze granice, kiedyś miała inne granice i była o 2/3 większa, pierwsza Rzeczpospolita. Otóż to są wyraźne granice. Kiedy mówimy o jakimś rejonie, na przykład Katalonia, ona też posiada w Hiszpanii swoje granice. Natomiast kiedy mówimy o cywilizacji, okazuje się, że ta cywilizacja niekoniecznie musi pokrywać się z granicami politycznymi danego państwa, czy nawet kontynentu. Ale może być częściowo w jednym państwie, w drugim państwie, w trzecim państwie, wśród takiej grupy społecznej, a nie innej. I to jest właśnie ten przedziwny fenomen związany z cywilizacją. Czyli czym? Zasadami, na jakich organizowane jest całe życie społeczne, obejmujące właśnie rozumienie prawdy, w ramach której funkcjonuje edukacja i nauka, rozumienie moralności, rozumienie wytwórczości i rozumienie religii. To są te cztery podstawowe działania, sfery życia osobowego człowieka, które w ramach cywilizacji znajdują swój wyraz. Czyli w danym państwie mogą być takie środowiska należące do tego samego narodu, które mówią, dla człowieka najważniejsze jest to, żeby się rozwijał, żeby jego umysł pracował, żeby poznawał coraz więcej prawdy. Po drugie, dla człowieka najważniejsze jest, żeby postępował zgodnie z sumieniem, żeby liczył się z dobrem innego człowieka. I w tym samym narodzie będą ludzie, którzy powiedzą, po co się uczyć? Po co się uczyć? Mówi szwagier, ma 7 klas, a tak zarabia. To po co się uczyć? To jest inna cywilizacja zupełnie. Albo powie, teraz jestem politykiem i mam wszystkich w nosie, ponieważ ja mam władzę i mogę robić, co mi się chce. A na zawołanie mam prawników, którzy to wszystko ubiorą w formy prawne i będzie przepis taki, że pasuje mnie, a nie komuś innemu. To jest inna cywilizacja. To samo państwo, ten sam naród, a inna cywilizacja. Ten sam naród. Jedni mówią, wierzymy w Boga, chodzimy do kościoła, a drudzy mówią, Boga nie ma. Co więcej, Boga, a przynajmniej sposób wyrażania miłości i czci do Boga przez człowieka, będziemy niszczyć, wysadzimy w powietrze kościoły, a tych, którzy wierzą, pozamykamy w więzieniach. Przecież myśmy to przeżywali całkiem niedawno i to znowu nawraca. To jest inna cywilizacja, to samo państwo, ten sam naród, a inna cywilizacja. I to trzeba rozumieć. Tu właśnie rozgrywa się to największe pole bitwy. Ojciec profesor Krąpiec właśnie w swoim tutaj tym przypomnianym nam wystąpieniu zwrócił uwagę na myśl Feliksa Konecznego, którą ja też chciałem przypomnieć, abyśmy sobie uświadomili, że ona właśnie ma znaczenie dla nas dzisiaj również ze względu na terroryzm. Jest to myśl wypowiedziana przez Feliksa Konecznego pod koniec jego życia. A przypomnijmy, że żył bardzo długo. Był aktywny, doktorat robił jeszcze pod koniec XIX wieku. Potem pierwsza wojna światowa, okres międzywojenny, przejście na emeryturę w dość dziwnych okolicznościach. Potem druga wojna światowa i po wojnie jeszcze chciał pracować na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale władze nie zgodziły się na to. I wtedy właśnie w takiej małej książeczce napisał: każda cywilizacja, póki jest żywotna, dąży do ekspansji. Toteż gdziekolwiek zetkną się ze sobą dwie cywilizacje żywotne, walczyć ze sobą muszą. Wszelka cywilizacja żywotna, nieobumierająca, jest zaczepna. Walka trwa, póki jedna z walczących cywilizacji nie zostanie unicestwiona. A więc sytuacja jest taka, że trwa tam, gdzie są różne cywilizacje, tam nieustannie toczy się wojna cywilizacji. Niezależnie od tego, czy to jest wojna, tak jak rozumiemy potocznie wojnę, że są żołnierze i strzelają, czy też jest to czas pokoju. O co jest to wojna? Właśnie o te principia, o te podstawy i cele budowania życia społecznego. Ta wojna toczy się nieustannie. Jeżeli już się nie toczy, to znaczy, że któraś z tych cywilizacji umarła. Po prostu jej nie ma. Wygrali ci, którzy mówią, że nie ma sensu się uczyć. Człowiek do celu może dochodzić jakimikolwiek sposobami. A ta cywilizacja, która mówi, że człowiek musi się rozwijać i człowiek powinien postępować godziwie, respektując prawa innych ludzi, ta cywilizacja umarła. A w jaki sposób ona żyje? Ona żyje przez ludzi, przez każdego człowieka. W każdym człowieku jest cywilizacja, która od strony osobistej odbija się w tym, co nazywamy mentalnością. To jest mentalność. Ona, ta cywilizacja, to co wydaje się takie abstrakcyjne słowo, aż tak doniosłe, ona koniec końców sprowadza się do tego, co nazywamy mentalnością. Mentalnością, czyli naszym codziennym, zwykłym sposobem patrzenia na rzeczywistość i oceną tej rzeczywistości, co jest dobre, a co nie, co jest w porządku, a co jest niegodziwe. To jest takie proste. I chcąc rozpoznać, zidentyfikować cywilizację, jaką ktoś prezentuje, musimy zobaczyć, co myśli i jak się zachowuje, jak postępuje. Wtedy widzimy, co to jest za cywilizacja. I to oznacza, że jeżeli ja uważam, że młody człowiek powinien przede wszystkim się rozwijać i moralnie, i intelektualnie, mając lat 20, to jest inna cywilizacja niż kiedy urzędnik mówi, niech młodzi ludzie uczą się i pracują. I tak formułuje przepisy i warunki finansowe, żeby ten człowiek rzeczywiście pracował zarobkowo. To już jest inna cywilizacja. Dlaczego? Bo jak on pracuje zarobkowo, on już się nie uczy. On może zakuć, zdać i zapomnieć. To będzie inny człowiek. I to są te różnice cywilizacyjne. I teraz powstaje wobec tego pytanie, jaka jest rola terroryzmu właśnie w tym ścieraniu się cywilizacji. Otóż chodzi o to przede wszystkim, żeby zobaczyć, w jakim sensie terroryzm jest narzędziem walki cywilizacji, a druga sprawa, w jakim sensie w ogóle jest i czy jest dopuszczalnym narzędziem walki cywilizacji. Czy jest i czy jest dopuszczalny. Ale aby na to pytanie odpowiedzieć, musimy wyjaśnić krótko, co to znaczy to słowo terroryzm. Otóż słowo samo jest neologizmem, czyli słowem nowo utworzonym. Chociaż brzmi tak z łacińska, ale to nie jest słowo łacińskie. Ono pojawia się dopiero pod koniec XVIII wieku w języku francuskim. Natomiast rdzeń tego słowa, terror, oznacza strach po łacinie. Czyli jeśli dodano ten izm, to żeby powiedzieć o czym? O straszeniu, a dokładniej mówiąc o zastraszaniu. Czyli gdybyśmy chcieli mówić po polsku, zamiast słowa terroryzm możemy używać słowa zastraszanie. Tylko co takiego zawiera słowo terroryzm dodatkowego, czego nie ma jakby słowo zastraszanie? Że to jest zorganizowany system straszenia. Że to nie jest jednorazowe przestraszenie kogoś, to jest system straszenia. I tu w tym momencie bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na rzecz następującą. Mianowicie, o ile my dzisiaj przyzwyczajeni jesteśmy do tego, żeby traktować terroryzm jako działanie takie nielegalne, jakichś dziwnych, tajemniczych grup, to rzecz ciekawa, to pierwsze znaczenie terroryzmu jest jak najbardziej legalne. Legalne i zachwalane. Posłuchajmy. Otóż jest to takie zdanie. Jeżeli podstawą rządu ludowego w czasach pokoju jest cnota, to w czasach wojny podstawą taką jest cnota i terror, a chodzi o wojnę domową. Cnota, bez której terror byłby barbarzyństwem, terror, bez którego cnota byłaby bezsilna, a więc siła państwa pochodzi z terroru. Państwo tym jest silniejsze, im bardziej potrafi zastraszyć swoich obywateli. Kto to powiedział? Robespierre. Właśnie Robespierre, przemawiając na Zgromadzeniu Narodowym. I pierwsze określenie rządów terroru, czyli rządów zorganizowanego, legalnego, instytucjonalnego zastraszania, nazywano właśnie ten okres we Francji od marca 1793 do lipca 1774 roku. I więc pamiętajmy, że terroryzm to nie jest tak, jak dziś nam się wydaje, jakiś w kominarce jegomość, który leci z bombą i ją podrzuca pod jakiś samochód, czy sam pozwala się rozsadzić. Nie, terroryzm był formą zorganizowanego państwowego zastraszania własnych obywateli, którzy nie byli mu posłuszni. I w tym sensie, od strony właśnie znaczenia terroryzmu, metody zastraszania, czyli podporządkowywania sobie obywateli poprzez strach, terroryzm jest narzędziem tyranii albo despotyzmu. I właśnie te metody charakterystyczne dla tyranii i despotyzmu pojawiały się już w starożytności i o nich pisali historycy greccy. A więc terroryzm jako zastraszanie, a straszyć można na różne sposoby. Można straszyć właśnie w ten sposób, że gdzieś nagle, gdzie zgromadzili się ludzie, wybuchła bomba. Ci, co przeżyli, to się boją. Albo można straszyć w taki sposób, że od dzisiaj, kto przekroczy o pół kilometra prędkość 50 na godzinę, dostaje 10 lat więzienia. I to przegłosuje parlament. Czy to jest prawo? To jest terroryzm. To jest obliczone na zastraszenie ludzi, żeby ich sparaliżować. A więc musimy właśnie widzieć te dwa końce terroryzmu. Ten właśnie taki nielegalny, a drugi jak najbardziej legalny. Ale czy sprawiedliwy, czy takie prawo nie jest po prostu przemocą? Teraz musimy bliżej popatrzeć, skoro terroryzm związany jest z zastraszaniem, musimy poświęcić kilka słów samemu słowu terror, czyli strach. Otóż sięgnijmy do krótkiej charakterystyki strachu, jaką podaje Arystoteles. Podaje nie w dziełach z zakresu psychologii, tylko w dziele z zakresu retoryki. Właśnie tam mamy charakterystykę strachu, ponieważ ktoś, kto przemawia, musi zdawać sobie sprawę z tego, jakie uczucia, czym powodowane, mogą się pojawić. I co to jest strach? Otóż Arystoteles mówi, że jest to przykrość i niepokój wywołane wyobrażeniem o grożącym nieszczęściu, które niesie zgubę lub cierpienie. Zwróćcie Państwo uwagę na bardzo ważny moment. Wiemy, że oczywiście strach to jest poczucie jakiegoś zagrożenia, ale drugie jest to wyobrażenie. Wyobrażenie. I to słowo wyobrażenie jest tutaj kluczowe. Ono pełni dwojaką rolę. Mianowicie pierwsza rola, bardziej znana, dotyczy Arystotelesa koncepcji tragedii, gdzie właśnie widz, oglądając, śledząc jakąś sztukę, ma się przestraszyć. Ale koniec końców następuje katarzis, oczyszczenie, uwolnienie od strachu. I w tym sensie, jeśli symbolem greckiej kultury jest tragedia, to jej celem było uwolnienie od strachu, żeby ponownie uwierzyć w harmonię i sprawiedliwość całego świata. Natomiast tutaj Cel jest odwrotny. Celem jest strach, który ma się tak powiększyć, aby człowiek, bojąc się, uległ. Komu uległ? Temu, który straszy. Co to znaczy uległ? To znaczy zrobił to, czego on ode mnie żąda. I teraz, co jest jeszcze charakterystyczne? Że to wyobrażenie o zagrożeniu musi dotyczyć czegoś, co jest blisko. Bo przecież każdy człowiek wie, że umrze, ale każdy myśli, jak tłumaczy Arystoteles, każdy myśli, że to będzie później. W związku z tym się nie boi. Natomiast jak zobaczy, że koło niego ktoś nagle został rozstrzelany przez spiskowców, to zaczyna się bać, ponieważ to było metr od niego, może jego by zabili. Jest strach. I teraz, ponieważ strach pojawia się poprzez wyobrażenie, to musimy uświadomić sobie tę właśnie, jak powiedzieć, psychologię terroryzmu. Psychologia terroryzmu współczesnego, która polega na tym, żeby zaatakować wyobrażenia jak największej liczby ludzi. Żeby jak najwięcej ludzi bało się w taki sposób, że to, co dzieje się strasznego, właśnie jakiś zamach, że to jest koło mnie, metr ode mnie. Kiedy jest metr ode mnie? Kiedy oglądam telewizję. Kiedy oglądam telewizję, to zagrożenie, które realnie wystąpiło 1000 kilometrów od mojego mieszkania czy pokoju, ono jest metr ode mnie, czy 2 metry. I ja zaczynam się bać. I teraz terroryści właśnie wykorzystują to, że ludzie, oglądając telewizję, pozwalają na to, żeby wpuszczać w siebie w te obrazy, które ich przestraszą. A wyjaśnienia ani końca, tak jak w tragedii, nie ma. Bo nie wiadomo, gdzie kolejna bomba wybuchnie i kogo zabije. I teraz jest rzeczą ciekawą, że ten współczesny terroryzm z drugiej połowy XIX wieku, on był skierowany przede wszystkim w środowiska ludzi, którzy rządzili. A więc jakiś minister, król, premier. Natomiast dzisiaj, i to jest najbardziej bulwersujące, on jest skierowany bezpośrednio przeciwko cywilom, którzy na nic nie mają wpływu i są ludźmi niewinnymi. I to jest właśnie apoteoza niesprawiedliwości i stanu acywilizacyjnego. Bo jeżeli terrorysta w ramach tej logiki zabije kogoś, kto podjął decyzję niekorzystną dla jego, nie wiem, narodu, regionu, czy to można zrozumieć, że on się mści. Natomiast tutaj mamy do czynienia z zemstą na kimś, kto za to nie odpowiada. I celowo chodzi o zabicie tych, którzy są niewinni. Ponieważ niewinnych jest więcej niż winnych. Bo winni są ci, którzy podejmują decyzje, jest ich niewielu. A niewinnych to reszta, czyli miliardy ludzi. A więc chodzi o to, żeby zastraszyć, i w tym momencie terroryzm nabiera formy globalnej, żeby zastraszyć miliardy ludzi. I stąd właśnie terroryści wykorzystują media i internet. Tak jak Bin Laden wpuszczał w internet swoje wystąpienia. I jak, my musimy to przypomnieć, pisał na ten temat profesor Szaniawski, to co stało się ostatnio z profesorem, inżynierem Piotrem Stańczakiem. Kiedy, chociaż fragment, straszna śmierć polskiego inżyniera geologa Piotra Stańczaka, zamordowanego na pograniczu Afganistanu i Pakistanu, nie była zwyczajnym zabójstwem, ale usankcjonowanym mordem rytualno-obyczajowym, tradycyjnym od czasów Mahometa wśród wyznawców islamu. Mordercy, którzy zabili Polaka, nie byli zwyczajnymi bandytami czy gangsterami. Byli to terroryści islamscy odwołujący się do Koranu. I tutaj bardzo ważna sprawa jest, będzie kolejny wykład. Chodzi o kwestię, kto jest jakby wiarygodny i ma prawo do tego, żeby odwoływać się do Koranu i tak, a nie inaczej interpretować. Faktem jest, że się odwoływali. Na filmie i zdjęciach z okrutnej egzekucji Polaka widać zresztą zielony sztandar proroka Mahometa i wersety z Koranu o wojnie świętej z niewiernymi, czyli dżihadem. Otóż właśnie Tu chodzi o rozstrzygnięcie, ktoś, kto się już na tym zna jako specjalista, ale chodzi o sam fakt odwoływania się, który nie był przypadkowy. Pierwszym znanym Polakiem, któremu islamiści poderżnęli gardło i obcięli głowę, był książę Henryk Pobożny. Potem pod Wiedniem Turcy podrzynali gardła siostrom zakonnym, księżom. Tu nie chodzi tylko o fakt zabójstwa. Chodzi o to, że zabójstwo to ma straszyć innych. Dlatego taką głowę nadziewano na pikę i pokazywano wrogom, ale żołnierzom, że z nimi stanie się to samo, żeby ich przestraszyć. A dzisiaj tę samą głowę pokazuje się nie żołnierzom, ale cywilom. I tu jest ten potworny z punktu widzenia sprawiedliwości i cywilizacji sposób postępowania, który uświadamia nam tę istotną różnicę cywilizacyjną. To, co tutaj ojciec profesor Grząpiec przypominał w tym nagraniu i Feliks Koneczny o cywilizacji łacińskiej, gdzie punktem odniesienia jest człowiek, osoba, który posiada swoją godność i swoje prawa. I jeżeli mówimy o walce cywilizacji, to jest taka cywilizacja, która walcząc nie może pod żadnymi względami czy usprawiedliwieniami nie może odwoływać się do terroryzmu. Nie może. I w tym sensie właśnie to wezwanie papieża, w Irlandii, a to był 79 rok, jest wyrazem postawy nie tylko religijnej, bo przecież przemawia papież, głowa Kościoła katolickiego, ale wyrazem przynależności do cywilizacji łacińskiej. To jest wyraz, który rozpoznajemy nie tylko w treści słów, ale w sposobie ich sformułowania. Posłuchajcie Państwo. Teraz pragnę się zwrócić do ludzi zaangażowanych w dzieło przemocy. Wzywam Was, zaklinam Was i błagam, na kolanach proszę. Tak mówi papież. Do tych terrorystów czy potencjalnych. Na kolanach Was proszę, nie róbcie tego. I to jest wstrząsające. Właśnie taka postawa. To jest ten moment, w którym uświadamiamy sobie, na czym polega cywilizacja łacińska. Bo jak widać, ona też nie przeniknęła chrześcijaństwa, skoro papież jedzie do Irlandii i mamy do czynienia ze zwalczającymi się wyznaniami. Po jednej stronie katolicy, po drugiej protestanci. A więc to nie jest tak wszystko takie klarowne. I dopiero poprzez cywilizację łacińską jakby jaśniej uświadamiamy sobie co? To, że człowiek jest podmiotem, posiada godność i że nie może być środkiem do jakiegokolwiek celu. Ani ideologicznego, ani religijnego. Dlatego nie wolno człowieka zabijać, ani nie wolno go zastraszać. Rzecz znamienna, tytuł tej homilii papieża był dokładnie taki, jak papież rozpoczął swój właśnie pobyt w Watykanie. Non avete paura. Nie lękajcie się. I to jest ten aspekt teologiczny. Jak przeciwstawiać się terroryzmowi? Skoro terroryzm chce nas zastraszyć, to musimy mieć to odniesienie ostatecznie teologiczne do Boga. Nie lękajcie się. Z drugiej strony właśnie musimy korzystać ze skarbów cywilizacji łacińskiej, gdzie jednym z fundamentów etyki była cnota męstwa. A co to jest męstwo? Męstwo jest to umiejętność panowania nad strachem. Czyli jeżeli człowiek pozwala na to, żeby go straszono, a straszono poprzez działanie na wyobraźnię, to wpuszczając w siebie straszne obrazy z całego świata, nie udźwignie tego ciężaru. Bo cel terrorystów jest taki właśnie, żeby jak najwięcej ludzi się bało. Żeby ten lęk ich przygniótł, i żeby nie widzieli już wyjścia, jak tylko ulec, czyli poddać się żądaniom. Ale tej uległości nie będzie końca, ponieważ jeżeli terroryści zobaczą, że ulegamy, to będą mieli kolejne żądania, aż w końcu, ponieważ stosują metody niegodziwe, z nas wszystkich zrobią niewolników. I dlatego już na samym początku musimy zająć postawę w ramach cywilizacji łacińskiej, która posiada te dwa końce. Teologia, wiara i etyka, męstwo. To jest ta droga. I ponieważ właśnie terroryzm działa poprzez wykorzystywanie globalnych środków przekazu, takich jak telewizja czy internet, to my musimy jakby zamknąć im drogę do zastraszania. Bo im bardziej będziemy to chłonąć, dlatego tym bardziej będziemy ulegli i słabi. Dlatego chociaż ten straszny film o tym, jak obcięto głowę Polakowi całkiem niedawno, jest w internecie, nie wolno tego oglądać. Nie wolno tego oglądać, bo my sobie z tym nie poradzimy. Zawsze lepiej jest usłyszeć, bo to nie działa bezpośrednio na uczucia, niż zobaczyć. Musimy chronić wyobraźnię, żeby panować nad uczuciami, bo one nas poniosą, nie nas, ci, którzy tymi uczuciami manipulują. A więc terroryzm to jest tylko fragment walki, wojny, cywilizacji. I jest o co się bić, ponieważ właśnie w ramach cywilizacji łacińskiej mamy to uniwersalne spojrzenie na człowieka. Kim by nie był, do jakiej cywilizacji nie należy i w co by nie wierzył, i tak jest człowiekiem osobą. I to jest ten element uniwersalny, coś unikalnego, co jest potwierdzane właśnie przez tych, którzy do tej cywilizacji należą i te sprawy analizują. I dlatego musimy sobie uświadomić, że jeżeli reprezentujemy cywilizację łacińską dzisiaj w Polsce i w Europie, to będziemy atakowani przez różne cywilizacje, jesteśmy i będziemy, i musimy się bronić. Jeśli nie będziemy się bronić, to znaczy, że ta cywilizacja już w nas umarła. A nie może umrzeć, bo ona właśnie stoi na straży godności człowieka. Dziękuję bardzo.